Schleswig-Holstein. Pod datą 1 września 1939 roku, godzina 4:40, wpisano rozpoczęcie ataku na Westerplatte. Na polską strażnicę na Westerplatte. Jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk syren w momencie, kiedy padły pierwsze salwy. Możemy sobie tylko wyobrazić, co oznaczała tamta salwa w tamtym momencie. Wystarczy powiedzieć, że salut armatni, który zabrzmiał przed chwilą, to zaledwie wystrzał z niewielkich dział w porównaniu z tym, czym dysponował i czego użył pancernik Schleswig-Holstein, atakując polskich żołnierzy na Westerplatte. Na archiwalnych zdjęciach widać, że to była miazga. Nazwano to miejsce Małym Verdun. Kompletnie zniszczone drzewa, zburzone praktycznie wszystkie budynki, zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła bohaterska obrona, taka twarda, niezłomna, legendarna. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że tu jesteście, że przychodzicie co roku. Kolejne pokolenie Polaków, młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To jest właśnie największa godność Westerplatte i Westerplatczyków. To jest właśnie największa godność obrońców Wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili Rzeczypospolitej wtedy w 1939 roku, 84 lata temu. Tak hitlerowscy Niemcy rozpoczęli II wojnę światową, najstraszliwszą i najkrwawszą w dziejach. Ale znakomicie wiemy, że tak naprawdę jej początek i jej zarzewie nastąpiło kilka dni wcześniej poprzez podpisanie zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Paktu, w którym dwa totalitaryzmy, sowiecki i niemiecki, hitlerowski, uzgodniły ze sobą de facto podział naszej części Europy. Mówię naszej części Europy, bo przecież tamten moment był tragiczny nie tylko dla nas Polaków, którzy wkrótce straciliśmy swoją ojczyznę. Ale on pozbawił ojczyzny i wolności także naszych sąsiadów z państw bałtyckich. I to na ponad 50 lat. Bo przecież oni swojej państwowości nie odzyskali po II wojnie światowej, stali się częścią sowieckiego państwa i nią pozostawali aż do początku lat 90., do samego końca XX wieku. Dzisiaj próbuje się przeinaczać tą historię. Mówię tutaj w głównej mierze o tych ekspertach, przede wszystkim rosyjskich i władzach Rosji, które próbują pisać historię od nowa. Nic nie zmieni historii. Nic nie zmieni prawdy historycznej. Nic nie zmieni, na szczęście, jeszcze tych dokumentów, które cały czas są, zdjęć ściskających się i uśmiechających się do siebie niemieckich, hitlerowskich i rosyjskich, sowieckich żołnierzy. Czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą i nad narodami. Tak, potem się zwarli. Rzucili sobie do gardeł. Niemcy hitlerowskie napadły potem także i na sowiecką Rosję. Ale wcześniej spłynęła krwią ta ziemia. Ziemia środkowej Europy. Ziemia Polaków, Litwinów. Ziemia Łotyszy, Estończyków. Wcześniej z Armią Czerwoną zmierzyli się bohaterscy Finowie. Nie daliśmy rady. Nie daliśmy rady się obronić przed tamtą napaścią, przed dwoma armiami, które na nas uderzyły. Historycy dyskutują do dzisiaj, czy można było zrobić inaczej, czy można było postąpić inaczej, czy polskie władze mogły wcześniej podejmować różnego rodzaju inne decyzje. Czasem tworzy się najbardziej szalone teorie i koncepcje. Ale ci, którzy na zimno patrzą na dane, także te statystyczne i prawdziwe historyczne informacje o tamtym czasie, mówią, były dwie niezwykle ważne przyczyny tego, że Polsce nie udało się odeprzeć przede wszystkim Niemców przed 17 września, przed rozpoczęciem sowieckiej agresji. Po pierwsze, Polska jednak była słaba po wielkim kryzysie. Choć zaczęła się gospodarczo odradzać, choć zaczęła się budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, to państwo było w istocie jeszcze cały czas państwem biednym. Ale przede wszystkim ówczesna modernizacja polskiej armii była zdecydowanie spóźniona, biorąc pod uwagę to, co od lat już można było obserwować w hitlerowskich Niemczech. Niezwykle dynamiczną militaryzację kraju. Niezwykle dynamiczną, zmasowaną odbudowę potencjału armii niemieckiej, która przecież zaledwie nieco ponad 20 lat wcześniej twardo walczyła w I wojnie światowej jako jedna z największych potęg. Do II wojny światowej przystąpiła jako potęga rzeczywiście ogromna. Ale my w Polsce także mieliśmy takie możliwości i niestety nie wykorzystano ich. Za późno. To był prawdopodobnie największy błąd. Bo gdybyśmy mieli flotę bombowców, gdybyśmy mieli wojska pancerne, prawdopodobnie hitlerowskie Niemcy nie odważyłyby się nas zaatakować. Mając perspektywę możliwych bombardowań Berlina i innych niemieckich miast, mając perspektywę zmasowanej, twardej obrony nie do przebicia. Nie zrobiono tego na czas. Druga Rzeczpospolita zmarnowała w ten sposób swoją rozwojową szansę. I straciła w II wojnie światowej miliony obywateli. Nic nie może tego odwrócić i nic nie może przywrócić życia tym, którzy polegli i zostali pomordowani. Nic nie może przywrócić życia milionom polskich obywateli narodowości polskiej, żydowskiej i innych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, zamordowani przez hitlerowców, przez Niemców. Nic nie przywróci życia wszystkim tym, którzy zostali zamordowani, zagłodzeni, zamęczeni w sowieckich gułagach czy gdzieś daleko na wschodzie przy katorżniczej pracy. Nic nie przywróci życia tym, którzy zginęli na froncie. Ale my jesteśmy winni naszej ojczyźnie, dwa ważne elementy, które wynikają z historycznej pamięci, która jest i musi być żywa i która tu właśnie jest kultywowana, za co tak ogromnie dziękuję. Przede wszystkim właśnie młodzieży. Pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna niepodległa, suwerenna ojczyzna, w której sami stanowimy o sobie, w której sami o sobie decydujemy. Jakże dobrze zna to większość z was, która urodziła się w Polsce, która nie była w pełni suwerenna i niepodległa, która była cały czas jeszcze wtedy w sowieckiej strefie wpływów przed 1989-90 rokiem. Jako właśnie następstwo tamtej katastrofy. I dzisiaj jeszcze wiemy jedno znakomicie właśnie z pamięci historycznej, że nie wolno nam się spóźnić. O, jakże wymownie widzimy to od 24 lutego zeszłego roku, 2022 roku, czarnej daty dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Czarnej daty rosyjskiej napaści pełnoskalowej na to niepodległe, suwerenne państwo. Kolejnej rosyjskiej próby w XXI wieku zmienienia siłą granic w Europie. Czy myślicie, że ostatniej? Nie bądźmy naiwni i na szczęście nie jesteśmy. To właśnie dlatego musimy poświęcić tak wiele innych naszych potrzeb i wzmocnić naszą armię, wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Realizować ten proces teraz, zawczasu, by Polak był mądry przed szkodą. Zanim jakiś szaleniec wpadnie na pomysł, że trzeba zagarnąć naszą ziemię znowu. Że można nas napaść. bo jesteśmy słabi, bo nie damy rady. Otóż właśnie musimy być mocni. Jak zawsze powtarzam, po to, by nie walczyć. Po to, by polski żołnierz nie musiał oddawać salwy, broniąc ojczyzny. Po to, by był dobrze wyposażony. Na tyle dobrze, by nikt się nie odważył podnieść ręki na Polaków i na polską ziemię. To jest istota naszego bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim, którzy właśnie w ostatnich latach podejmują w tym kierunku ogromnie odważne i zdecydowane decyzje. To ma fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości i wierzę w to głęboko dla możliwości spokojnego życia także i następnych pokoleń. Musimy budować nasze bezpieczeństwo. Budować nie na czynach, nie na słowach, lecz na czynach. Budować nie na opowiadaniu, tylko na realizowaniu. Korzystając z tego wielkiego potencjału, jakim jest niezwykły ładunek patriotyczny w naszym narodzie i właśnie pamięć historyczna. Tego, że młodzież chce się zgłaszać do wojska. Tego, że młodzież chce pokazać, że jest gotowa do obrony ojczyzny. To także, jak wiecie doskonale, ma fundamentalne znaczenie. Żebyśmy mogli zawsze, co roku spotykać się tutaj i nasi następcy, oddając hołd obrońcom ojczyzny. W Polsce i po polsku. To właśnie jesteśmy winni obrońcom Westerplatte. To właśnie musi być przez następne kolejne lata systematycznie, spokojnie i konsekwentnie realizowane. Musi być realizowane. Bo wolność nie jest dana raz na zawsze i nie utrzyma się sama. I nikt nam nie da jej w prezencie. Przeciwnie. Historia uczy, że raczej będzie chciał nam ją odebrać. Dlatego właśnie musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi. I musimy cały czas zachowywać gotowość i odpowiedzialność. I to jest dzisiaj nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek. Wobec ojczyzny i wobec tych, którzy będą ją stanowili w przyszłości. I to jest nasze zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy w przeszłości o nią walczyli i za nią polegli. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym, wieczna pamięć obrońcom Westerplatte. Niech żyje Polska.
I to było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy dzisiaj po godzinie 6 na Westerplatte przy pomniku, przy miejscu upamiętniającym ofiary II wojny światowej w ramach oficjalnych państwowych uroczystości z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. My dzisiaj wrócimy trochę tej rocznicy. Będzie też oczywiście polityka, bo dzisiejsza rocznica przypada w trakcie kampanii wyborczej, ale żeby wskoczyć w tą politykę i polską, i europejską bez zgrzytu, to poprosimy o komentarz Jacka Kaczmarskiego. Tak jak pan prezydent mówił na Westerplatte o tym sojuszu i swastyki Hakenkreuza i sierpa i młota, bo bez tego sojuszu, bez traktatu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia nie byłoby potem 1 września, 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. My na sekundę od spraw polskich złapiemy delikatny oddech, bo teraz wyjątkowo w piątek i wyjątkowo o godzinie 7.36 czas na Kronikę Paryską i na redaktora Piotra Witam.
Kronika Paryska.
I przy telefonie redaktor Piotr Wit.
Witam wszystkich państwa. Prigozhin podobno nie żyje. Mówią, że go zidentyfikowali. Tak mówią. Ale żywy czy martwy, Putin nieprędko będzie mógł się uwolnić od twórcy grupy Wagner. Kiedy szedł na Moskwę, w Rosji wybuchła panika. Oligarchowie uciekli, Łukaszenka odesłał rodzinę i złoto do Turcji. Samolotem Putina ogarnęła drżączka, mówią, że nie uciekł do Petersburga. Posłał tam tylko pusty samolot prezydencki. Widocznie wtajemniczeni wiedzieli więcej od nas o potędze grupy Wagner. Wstrząs w każdym razie był silny. Wciąż jeszcze kręgi rozchodzą się po falach eteru. Władimir Fedorowski, pisarz żyjący w Paryżu, który był blisko Kremla i samego Putina, słysząc obietnicę bezkarności złożoną przez niego Prigozhinowi, wykrzyknął: no teraz, kiedy już Putin przysiągł, za życie Prigozhina nie dałbym ani kopiejki. Prigozhin więc odtańczył swój taniec z szablami i znikł w gęstych mrokach Białorusi, gdyż w naszych czasach to, czego nie ma w telewizji, to nie istnieje. Podobno mignął w Petersburgu, inni widzieli go w Afryce. Prigozhin na małym ekranie był groźny, nieobecny, zamienił się w postrach. Na obalenie władzy siłą nie miał odpowiednich warunków, orzekli strategi wojskowi po odwrocie z Lipiecka. Nieobecny, martwy, urósł w potęgę. Zachód nie rozumie Rosjan, którzy myślą cyrylicą. Przypomnijmy sobie historię Rosji, pełno w niej potężnych, nieobecnych duchów, zombi, dybuków, martwi carowie, martwi pretendenci do tronu, choć ich nie ma, wciąż żyją życiem pośmiertnym i mogą przyjść, żeby strącić z piedestału. Dymit samozwaniec, czyli dymit fałszywy, nazywany pierwszym, gdyż byli także drugi i trzeci. Zajął Moskwę i tron jako zabity, lecz cudem wskrzeszony syn Iwana Groźnego. Był rozpoznany nawet przez wdowę po Iwanie, rzekomo własną matkę. A przecież Borys Godunow by przysiągł, że zabił go własną ręką. Historia nie zakończyła się wraz ze śmiercią Dymitra III. Libret to jest wciąż aktualne, tylko obsada się zmienia. Anastazja, rzekoma córka ostatniego cara, pretendentka do tronu, zmarła przecież całkiem niedawno. Dymit został uznany przez bojarów, przez ówczesnych oligarchów, ale lud go nie zrozumiał, ponieważ Dymit nie nosił brody i nie spał po obiedzie jak wszyscy. Zabitego powiesili za genitalia, przestroga dla Prigozhina, jeżeli znów się objawi. Chociaż Dymit dwukrotnie jeszcze zmartwychwstawał. To, że Putin za murami Kremla jest oderwany od rzeczywistości w swoim włoskim garniturze i źle zawiązanym krawacie, to można zrozumieć. Trudniej wybaczyć zachodnim komentatorom, którzy z arystokratyczną pogardą mówią o Prigozhinie kucharz, albo jeszcze gorzej bandyta. Takie lekceważenie ujdzie we w kraju hamburgera, ale we Francji umiejętność dobrego gotowania jest uznawana za sztukę. Wielki kucharz uchodzi za wielkiego artystę. A co do przeszłości kryminalnej, Prigozhin nigdy jej nie ukrywał, przeciwnie, podkreślał ją. Jean-François Colosimo nazywa go z tego tytułu geniuszem reklamy. Vincent Arouet, asem propagandy. Wiedział, jak zdobyć popularność wśród połowy francuskich komentatorów i wśród ludu, kiedy swoje pojazdy oznaczał literą Z, jak Zek, gdyż bohaterem naszych czasów na Zachodzie jest bandyta wytatuowany jak algierski korsarz. A w Rosji, gdzie połowa narodu siedziała w łagrach, jest nim wydanie lokalne Zek, kryminalista, zakluczenny kanału Armiejec, więzień łagru. Nie po raz pierwszy zresztą. Czy Jean Valjean, były galernik, nie jest bohaterem pozytywnym Wiktora Hugo? Podobnie jak inny katorżnik, Wotrę, Ołży Śmierć, pozytywny bohater Balzaka, jak morderca Antoni, romantyczny bohater sztuki Aleksandra Dumas. I bliżej naszych czasów, Dżentelmen włamywacz we Francji, czy też Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy w Polsce. Arsène Lupin po okradzeniu damy posyłał jej kwiaty. Przemytnik Sergiusz Piasecki obsypywał kobiety kradzioną biżuterią i dolarami. Prygorzyn zatrzymuje dolary i złoto dla siebie. Każdy ma bohatera skrojonego na własną miarę. Prygorzyn jako kucharz nie przewyższył, jak się zdaje, Gesslerowej, ani jako mistrz reklamy nie wygrałby z Jacquesem Segeną. Ale nikt mu nie dorównał w barbarzyństwie i zbrodni. Trudno będzie Putinowi i Łukaszence obejść się bez człowieka od mokrej roboty. Wycofał armię z pola bitwy, wypowiedział posłuszeństwo zwierzchnikom wojskowym i cywilnym, zdradził prezydenta, ale co gorsza, zdradził sekrety wojny. Powiedział, kto napadł na kogo i kto na wojnie zarabia. Za każdy z tych wyczyn, groziłaby kula w łeb lub podwójna dawka polonium, gdyby nie chodziło o Zeka. No Biden, mimo że nikt go o nic nie pytał, przysiągł, że amerykańskie służby specjalne nie miały z tym nic wspólnego. A któż, choć przez chwilę, śmiałby podejrzewać amerykańskie służby specjalne, że mieszają się do interesów suwerennego państwa? To prawda, i sam Prygorzyn to przyznał, że tworząc swoją prywatną armię, wzorował się na amerykańskiej armii prywatnej Blackwater, użytej w Iraku. Ale przecież nawet gdyby Amerykanie pomagali mu w organizacji, to nie pomagali w rebelii. Mój amerykański przyjaciel, profesor uniwersytetu, mówiąc o Joe Bidenie, używa terminu rozmiękczenie mózgu. Nie wiem, czy ma rację, bo może prezydent chciał pokazać, że wbrew temu, co mówią na mieście, on dobrze wie, co robią amerykańskie służby specjalne, a czego nie robią. Pewnego dnia Prygorzyn objawić się może na ekranie w jakimś Mińsku, Buenos Aires, a może, bo ja wiem, choćby w Waszyngtonie. Czy Putin będzie jeszcze wówczas na Kremlu? Nieudane zamachy mafia wybacza, ale okazanej słabości nie wybacza nigdy, nawet jeśli chodzi o zamach pozorowany.
O czym mówił redaktor Piotr Wita, to była Kronika Paryska.
Kronika Paryska.
A my za chwilę zanurzymy się w polską politykę krajową. Mamy do wyborów, patrzę szybciutko, 43 dni, ale dobrze liczę, albo 42 dni. Zaraz to będę obliczał, wezmę kalkulator, będę dodawał, odejmował, a państwo w tym czasie posłuchacie piosenki Abby McDonald.
po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A teraz czas nam przejść do polskiej polityki krajowej. Naszym gościem Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizji Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Znamy jedynki. Długośmy czekali na to, aż prezes Jarosław Kaczyński odsłoni karty. No i okazuje się, że jest parę zaskoczeń, może nie personalnych, ale co do rozmieszczenia w terenie jedynek, to jest ciekawie. Prezes Kaczyński po wielu, wielu latach, ja w sumie nie pamiętam żadnych wyborów, kiedy Jarosław Kaczyński nie byłby jedynką, czy to PC, czy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, teraz będzie jedynką w Kielcach. O czym to świadczy?
Wygląda na to, że PiS przestał traktować sprawy ambicjonalnie, a zaczął na zimno reagować. No, według wyliczeń w Kielcach Stad Kaczyńskiego daje 2-3 mandaty, nawet więcej. No więc te 2-3 mandaty mogą decydować o utrzymaniu władzy. W Warszawie nawet mniejsza ilość głosów nie pozbawia ponoć PiS-u ani jednego mandatu, no więc wybrali najbardziej efektywny sposób walki. Jeszcze przy okazji udało się zrobić coś, chyba czegoś nie spodziewali, to znaczy sprowokowali Tuska do kolejnego błędu, czyli wystawienia Giertycha na listach.
Do tego ostatniego jeszcze przejdziemy. Mariusz Kamiński będzie kandydował w okręgu chełmskim. To jest okręg, który ma długą granicę z Białorusią. Tam jest gorąco. Do tego jeszcze Jacek Sasin na Podlasiu i Zbigniew Ziobro w Rzeszowie. To wszystko też świadczy o tym, że gdzieś tam można w tych województwach więcej mandatów ugrać.
No, Mariusz Kamiński, gdyby startował w Warszawie, no to pewnie też by nie było wartości dodanej. Natomiast w Chełmie ludzie pamiętają, co się działo na granicy, boją się tego. No i Kamiński jest szefem służb, które organizowały ochronę. No tam kwestia bezpieczeństwa jest pewnie pierwszorzędna. To rzeczywiście to już nie jest coś, o czym się dyskutuje, tylko kwestia tego, czy coś się złego wydarzy w ich domach. No więc organizowanie obrony tamtych terenów, ochrony przed jakimikolwiek zagrożeniami, czy hybrydowymi, czy bezpośrednio ze strony Rosji, no jest rzeczywiście czymś, co pewnie daje dodatkowe punkty.
To teraz po jedynkach będą kolejne miejsca na listach, a jeszcze jedną jedynkę. Paweł Kukiz. Nie jest to znowu niespodzianka, no ale jest to już formalne przypieczętowanie tego sojuszu, co on może dać, co on oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości.
No Kukiz w badaniach miał od 1 do 3%. Mniej więcej tyle mu wychodziło. Takie dosyć stałe 2% w większości badań. 2% przy wynikach od 35 do 40, tak mniej więcej PiS miał ostatnio w sondażach, no to jest to no nawet 10 mandatów więcej. To jest bardzo, bardzo duża liczba, tak? Znaczy to trudno sobie to wyobrazić, ale tak działa system Donta, że ci, którzy są najwięksi, zyskują najwięcej. Więc pozyskanie jakichkolwiek nowych wyborców daje oczywiście PiS-owi dodatkowe mandaty.
Panie redaktorze, opozycja, wspomniał pan Romana Giertycha, do 6 września, czyli oficjalnego zamknięcia list, jeszcze trochę czasu, ale wydaje się, że Donald Tusk jest dumny z tej decyzji, że uznaje ją za dobry fortel czy trik wyborczy, chociaż sam powiedział, że czuje dyskomfort z faktu, że na jego listach jest Roman Giertych, więc nie bardzo wiem, jak to rozumieć.
No, pytanie, dlaczego on naprawdę wystawił Giertycha? Czy doznał kolejnego olśnienia jak z Kołodziejczakiem i nie konsultując z własnym zapleczem, które zresztą wyciął w pień, bo wyrzucił przecież tych najbardziej doświadczonych polityków Platformy z list sejmowych. Kierując się intuicją, wziął sobie Giertycha, czy są jeszcze jakieś inne względy, czyli na przykład wiedza Giertycha spowodowała, że Tusk de facto został wezwany do Włoch i powiedziano mu, masz mnie wystawić, bo tego się też wykluczyć nie da.
Roman Giertych to adwokat wierchuszki Platformy, także no niejako czy niemalże osobisty adwokat Donalda Tuska. Wiedzę o liderze Platformy musi mieć sporą.
no, wiedzę ma na pewno sporą i niebezpieczną. Teoretycznie adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, no ale mówimy o polityku, adwokacie ściganym już za naruszenie prawa. Więc co on zrobiłby z tą swoją wiedzą, jak to jest niebezpieczne dla Tuska, jak to jest niebezpieczne dla polityków Platformy. No. No, bo... no, możemy zgadywać, tak, no, ale coś jest chyba na rzeczy.
Bo media i komentatorzy, czy to zależni, czy sprzyjający Platformie, wskazują, że tam być może jest odwrotnie, że to może Roman Giertych ma jakieś haki, tajne informacje na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, których będzie używał w kampanii.
No, myślę, że Tusk też może mieć jakieś informacje, które uderzają w... Przepraszam bardzo, zaplecze PiS-u, czy sam PiS, no ale do użycia tego nie trzeba było przecież wystawiać Giertycha, można było wziąć tą wiedzę i użyć. No tutaj jest ewidentnie nacisk na to, żeby Tusk musiał wystawić Giertycha. No i teraz pytanie dlaczego?
Bo właśnie może Giertych ma dużą wiedzę o samym Donaldzie Tusku. Może tam jest jakaś taka logiczna logika wyborcza, że i mamy Kołodziejczaka, mamy Giertycha, że nagle Donald Tusk postanowił, że bardziej przyciśnie trzecią drogę, że będzie bardziej konserwatywny. Może tu jest jakaś logika czysto wyborcza, czysto polityczna?
No, pewnie jest, tylko ja jej nie rozumiem. Tak samo jak nie rozumieją jej wyborcy.
A to oni są w tym wszystkim.
Jest też tak, że są już badania na temat ruchu z Kołodziejczakiem, które pokazują, że kompletnie się nie opłaciło to, co zrobiono. No, straty Platformy są katastrofalne.
To jeszcze temat związany z historią. Dwa tematy, rocznice i to, co się wydarzyło na ostatnim posiedzeniu Sejmu 30 sierpnia, czyli wybranie składu komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Ta komisja pewnie w tej kampanii nie będzie miała już znaczenia, czy niczego nie ustali, ale sam fakt powołania jest istotny.
No... PiS po pierwsze nie miał wyjścia, musiał tą komisję powołać, bo straciłby twarz. Po drugie, ja wcale nie jestem taki pewien, czy to jeszcze nie odegra jakiejś roli w tej kampanii, bo wiele rzeczy jest takich dosyć na wierzchu. Wystarczy to pokazać, wystarczy nad tym pracować. Kwestia współpracy z Rosją, najważniejszych polityków opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, jest bardzo oczywista. Badanie to jest tak naprawdę systematyczne przedstawienie tego, co wiemy albo się domyślamy. No więc jeżeli będą chcieli, no to pokażą rzeczy, pytanie tylko, co uwierzą na przykład twardogłowi zwolennicy Platformy. No ale mieliśmy oficjalny zwrot w kierunku Rosji i Putina dokonany przez Tuska, jego otoczenie i jego koalicjantów. No i to jest dzisiaj bardzo, bardzo kompromitujące. No, dlatego organizują opór przeciwko temu badaniu.
Panie redaktorze, a kwestia związana chociażby z serialem Reset, nie jest tak, że już te wszystkie wątki, gdzie rzeczywiście rząd Donalda Tuska miał bardzo bliskie, zadziwiająco bliskie relacje z Putinem, zostały nagłośnione, pokazane i de facto no, komisja w tym aspekcie medialnym czy debaty publicznej niewiele może dołożyć?
Ten serial trwa. Pokazują się kolejne rzeczy. Pokazują się kolejne dokumenty. Z tego co wiem, to będą jeszcze szokujące rzeczy w tym serialu. A przecież autorzy serialu mogą operować wyłącznie jawnymi dokumentami. Komisja będzie miała również dostęp do materiałów tajnych, które być może doprowadzą do odtajnienia. No więc zakres działania komisji będzie siłą rzeczy szerszy niż program. I teraz pytanie, czy to jest się może przebić do opinii publicznej. No, to jest oczywiście ogromny problem polskiej debaty, bo nawet straszliwie kompromitujące rzeczy nie przebijają się do tych mediów, które obsługują opozycję. Znaczy tam po prostu istnieje świat całkowicie stworzony. No ja przeczytałem chyba wczoraj na Onecie między innymi o sobie jakąś nieprawdopodobną historię, jak to przeszedłem do Republiki i sprzedałem wóz transmisyjny, żeby kupić sobie nieruchomości gdzieś na południu Europy. No, historia jest o tyle niesamowita, że Telewizja Republika nigdy nie posiadała wozu transmisyjnego. Ja nie kupowałem oczywiście żadnych nieruchomości na południu Europy. I podaję ten przykład tylko dlatego, że tam można kłamać bez zmrużenia okiem. No napisałem do redaktora naczelnego Onetu, czy po prostu nie jest im wstyd, tak? Znaczy, że wiedząc, że to są wszystko wymyślone rzeczy, nie mające nawet zahaczenia o prawdę, że oni tak sobie po prostu spod dużego palca piszą. No ale nie reagują, bo tak wyglądają właśnie media obsługujące opozycję. To znaczy tam się wszystko opiera wyłącznie na kłamstwie. No i rzeczywiście jest pewien problem, czy nawet bardzo kompromitujące informacje mogą dotrzeć do ich elektoratu. Wygląda na to, że nawet poprzez te media, które zdecydują się nie cenzurować prawdziwych informacji, coś zaczyna docierać, no bo wyraźnie widać zmianę w poparciu. Opozycja traci to poparcie.
To już na koniec, panie redaktorze, pytanie związane z przyszłością. Czekają nas konwencje programowe. Donald Tusk zapowiedział na kampusie Polska Przyszłości, że pokaże 9 września 100 konkretów. Prawo i Sprawiedliwość, że nie mamy daty, ale na początku września ma być duży kongres programowy. Co mogą te dwie największe partie programowo pokazać?
Jeżeli chodzi o PiS, no to raczej wiemy, no to bardzo dużo się kręci wokół tego, co już jest w pytaniach referendalnych. Myślę, że będą, tak domyślam się, chociaż nie mam tu wiedzy, pewne dobre informacje dla biznesu, tego średniego, małego, bo to była ta część, która jakoś tam na różnych etapach obrażała się na PiS, że była niezadbana. Natomiast w przypadku Platformy, no to znaczy 100 konkretów to pewnie jest 100 niespójnych haseł. Platforma ma ogromny problem z przesłaniem, to znaczy wysyła sygnały, no tak jak z Giertychem, to znaczy jesteśmy absolutnie za aborcją i dajemy najbardziej antyaborcyjnego polityka związanego z opozycją na listę, tak, który w dodatku jeszcze mówi, ja mam jedne poglądy, ale będę głosował wbrew swoim poglądom. No to jest za sygnał, tak? Że to, jeżeli Platforma będzie wysyłała tego typu sygnały, no to zrazi do siebie zdecydowaną większość takich osób, które nie są twardym elektoratem.
I o tym mówił Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, prezes Telewizji Republika. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, godzina 8 na zegarach, czas na serwis informacyjny.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Reklama.
Synu, masz 13 lat. No najwyższa pora, żebyśmy o czymś porozmawiali.
Tato, ale ja już naprawdę wszystko o tym wiem.
Ja o pieniądzach chciałem. To najwyższa pora, byś miał swoje konto osobiste.
A, to bardzo chętnie.
Przyjdźcie do oddziału Alior Banku po konto dla młodych. Zupełne 0 zł za prowadzenie rachunku, obsługę karty, krajowe przelewy internetowe i dwie super korzyści. Reklama skierowana do rodziców dzieci w wieku 13-17 lat. Informacja o warunkach cenowych w taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych. Więcej o prowadzeniu konta dla młodych w oddziałach banku i na aliorbank.pl.
Od 5 do 7 września Radio Wnet zaprasza na audycję z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Corocznego wydarzenia gospodarczego skupiającego zagranicznych i polskich przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Relacje będą nadawane podczas poranka od 8.30 do 9, od 12.30 do 13 oraz w paśmie popołudniowym od 16 do 17.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank BGK.
Po reklamie.
Ma dwie wiadomości wnet, a w nich m.in. 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wiceminister spraw zagranicznych zapowiada walkę o reparacje. Na Białoruś trafiły pierwsze głowice jądrowe. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
O godzinie 4.45 zawyły syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie ataku niemieckiego na wojskową składnicę tranzytową w Wieluniu. Wcześniej o 4.15 obecni na miejscu politycy złożyli wieńce na otwartym w ubiegłym roku cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci i przesłanie Westerplatte. Obrońców Półwyspu upamiętniło 12 salw armatnich. Ponadto zapalony został znicz pokoju. W uroczystościach organizowanych przez Wojsko Polskie na Westerplatte biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Andrzej Duda powiedział, że nic nie zmieni prawdy historycznej i dokumentów, które są. Czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą. Ziemia Polaków, Litwinów, Łotyszy i Estończyków spłynęła krwią. Prezydent zaznaczył też, że wolność nie jest czymś danym raz na zawsze, a historia uczy, że raczej będzie chciano nam ją odebrać. Nawołał także do zachowania odpowiedzialności. Określił to jako najważniejszy patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny i wobec tych, którzy będą ją stanowili w przyszłości. Premier Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu zaznaczył natomiast, że podstawą do normalnych stosunków Polski i Niemiec jest zamknięcie czarnego rozdziału II wojny światowej. Zapowiedział także zdecydowaną walkę o reparacje ze strony niemieckiej. Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk na łamach Polski Metropolii Warszawskiej odniósł się do kwestii reparacji od Niemiec. Jak określił, II wojna światowa odcisnęła piętno na współczesnej historii Polski, a także wpłynęła na kształt powojennych relacji sąsiedzkich. Tragiczne skutki wojny dotknęły każdą polską rodzinę i zepchnęły nasz kraj na dekady w obszar zacofania, biedy, ubóstwa, a w konsekwencji przyczyniły się do masowej emigracji zarobkowej, dodał Mularczyk. Nawiązując do polskich starań o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec, napisał, że obecnie władze Republiki Federalnej Niemiec, mimo deklaracji o woli pojednania, odmawiają podjęcia jakiegokolwiek dialogu w sprawie reparacji i odszkodowań. Do dziś, mimo składanych publicznie deklaracji i uchwały Bundestagu, nie został wzniesiony w Berlinie pomnik upamiętniający ofiary niemieckich zbrodni na narodzie polskim, napisał Arkadiusz Mularczyk. Przekazał także, że w sprawie zadośćuczynienia od Niemiec odbył wiele spotkań i zadeklarował kontynuację tych działań aż do momentu, gdy, jak stwierdził, Niemcy rozpoczną z Polską uczciwy dialog na temat odszkodowań. Kilka dni temu na Białoruś przewieziono z Rosji pierwsze głowice jądrowe, poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kiryło Budanow. Dodał, że strona białoruska nie jest w stanie ich użyć i nie jest technicznie przygotowana do przeprowadzenia takiego ataku. Zanim głowice trafiły na Białoruś, trwały tam zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia, podczas których imitowano wykorzystanie pocisków balistycznych Iskander do ataków z użyciem głowic nuklearnych. Rosyjski zarząd Ministerstwa Obrony ocenia, że białoruska armia wykazała się zupełnym brakiem kompetencji, powiadomił Budanow. Jak podkreślił, na tej podstawie można ocenić, że dyslokacja rosyjskiej broni atomowej na Białorusi jest wyłącznie instrumentem odstraszania i wywierania presji na kraje Zachodu, ponieważ ryzyko użycia tych pocisków pozostaje minimalne. Ministrowie obrony Rosji i Białorusi podpisali pod koniec maja umowę formalnie przyspieszającą rozmieszczenie na terytorium Białorusi rosyjskiej taktycznej broni atomowej. Siergiej Szojgu zaznaczył, że Rosja zachowa kontrolę nad tym uzbrojeniem. Rosja ogłosiła kolejne zestrzelenie dronów nad Moskwą. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że dziś rano siły obrony powietrznej w pobliżu miasta Łubercy rzekomo zniszczyły drona lecącego w kierunku Moskwy. Według wstępnych informacji nie ma ofiar ani szkód. Natomiast drony bojowe, którymi siły ukraińskie zaatakowały 27 sierpnia lotnisko w Kursku na zachodzie Rosji, zrobione były z kartonu, poinformował powiązany z ukraińskim wojskiem kanał na Telegramie. W wyniku akcji uszkodzono 5 rosyjskich samolotów bojowych oraz zniszczono radary systemu przeciwlotniczego i 2 systemy przeciwlotnicze. Takie drony mają być niewidoczne dla radarów wroga. Testy wykazały, że po eksplozji drona ładunki niszczące pokrywają dość duży obszar, wystarczający do uszkodzenia nawet dużego samolotu. Papież Franciszek przybył do Mongolii, rozpoczynając historyczną wizytę w kraju, którego nigdy nie odwiedził żaden jego poprzednik. Samolot z papieżem i jego współpracownikami i wysłannikami mediów wylądował na lotnisku Czyngis Hana w Ułanbator. To 43. zagraniczna podróż Franciszka podczas jego trwającej ponad dekadę pontyfikatu. Mongolia jest 61. odwiedzanym przez niego krajem. Franciszka powitał na płycie lotniska mongolski minister spraw zagranicznych. Wspólnota katolicka w Mongolii liczy około 1500 osób. Franciszek zostanie oficjalnie powitany przez władze kraju dopiero jutro. W planie ma spotkanie z prezydentem i premierem, głosi przemówienie do reprezentantów państwa, rządu i społeczeństwa oraz korpusu dyplomatycznego. W katedrze spotka się natomiast z miejscowym duchowieństwem. W niedzielę odbędzie się spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne, w czasie którego Franciszek wygłosi przemówienie oraz msza święta. Wizyta Franciszka zakończy się w poniedziałek.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i północy kraju duże i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północy możliwe będą także burze. Temperatura wyniesie od 17 stopni w Karpatach i na wybrzeżu do 22 stopni Celsjusza na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, na wybrzeżu może być silny i porywisty.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Legia Warszawa z awansem do Ligi Konferencji Europy. Udało się, trudny bój, dużo bramek w dwumeczu 4-4, ale wczoraj już wbrew temu, co w ostatnich spotkaniach Legii w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, 1-1, dwie bramki na przestrzeni pierwszych 90 minut. Legia Warszawa remisuje z Mediolanem, potem dogrywka, która o niczym nie przesądza. No i czekamy na rzuty karne, a one popisem w pewnym sensie piłkarzy obydwu drużyn, bo pierwsze 5 kolejek bezbłędnie. Ile legioniści i piłkarze zdani. 5-5, no i dopiero szósta kolejka, ona rozstrzyga. Legia zdobywa bramkę, a za to Mitjuland tego już nie czyni. Kacper Tobiasz, bramkarz Legii Warszawa, bohaterem, bowiem to on broni jedenastkę Mitjulanda i jest awans Legii Warszawa do Ligi Konferencji Europy. Jeśli chodzi o ich przeciwników w grupie Ligi Konferencji Europy, no ich nazwy poznamy dzisiaj o godzinie 14.30, losowanie w Monako, a wcześniej o godzinie 13.00 rozpocznie się losowanie grup Ligi Europy. A w Lidze Europy zagra Raków Częstochowa. Fernando Santos ogłosił powołania na następne dwa mecze eliminacji do Euro 2024. Wiemy, że będzie Grzegorz Krychowiak, wiemy, że będzie także Kamil Grosicki, a więc wielkie powroty. Jeśli chodzi o naszą reprezentację, zagramy z Wyspami Owczymi i zagramy z Albanią. Najpierw Wyspy Owcze już w przyszłym tygodniu. Mistrzostwa Europy Siatkarzy rozpoczęła nasza reprezentacja wczoraj od wygranej z Czechami bez żadnego problemu. Do 17, do 20, do 20 wygrywamy poszczególne sety. Najwięcej punktów zdobyli Łukasz Kaczmarek i Kamil Semeniuk. Po 14 graliśmy w mocnym składzie, mało zmian. Nie wszedł na boisko m.in. Wilfredo Leon, no ale akurat na przyjęciu mamy dobrobyt, także jego absencja nie jest tutaj jakimś wielkim wydarzeniem. O koncentracji nasi siatkarze mówili. Teraz mamy mecze z drużynami teoretycznie dużo słabszymi od nas. Gramy z Czechami, gramy też z Macedonią, z Danią, z Czarnogórą w naszej grupie. To są przeciwnicy zdecydowanie słabsi, no ale kluczowe jest to, aby zachować naszą koncentrację i to, aby rozwijać się na przestrzeni turnieju. Jesteśmy spokojni, że ta forma będzie coraz wyższa, mówi Aleksander Śliwka. Dziś o godzinie 20 mecz z Holandią, teoretycznie najtrudniejszy przeciwnik w naszej grupie. Dziś także półfinały na Mistrzostwach Europy Kobiet o godzinie 17 Turcja-Włochy, o godzinie 20.30 Serbia zmierzy się z Holandią. US Open, druga runda i niestety porażka Huberta Hurkacza. Wrocławianin przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem, 123 dopiero w rankingu ATP tenisistom, 2-6, 4-6, 5-7. No ale to nie był dzień, zupełnie to nie był dzień Huberta Hurkacza. Wziął przerwę medyczną w trzecim secie, nie czuł się najlepiej. Sam nie wskazywał jakiejś konkretnej dolegliwości, po prostu twierdził, że od czasu do czasu gorsze dyspozycje się zdarzają i niestety ta zdarzyła się Hubertowi Hurkaczowi w dniu jego meczu w drugiej rundzie US Open. Iga Świątek już dziś przystępuje do gry, jej rywalką będzie Kaja Juvana, więc 145 w rankingu WTA Słowenka. Ten mecz około godziny 18.30, a następne wiadomości za godzinę zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa. To była autopromocja.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Słuchają Państwo Radia Wnet, słyszymy się na falach FM, także w Szczecinie oczywiście, na www.wnet.fm. Także się słyszymy w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.15.
To tam. Zapraszam na wywiad
Wnet. A dzisiaj naszym gościem lokomotywa wyborcza w Szczecinie, Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No i jak to jest być lokomotywą po raz drugi?
Czy tu akurat nic się u nas nie zmieniło. Dokładnie podobny skład został wystawiony podczas poprzednich wyborów. Oczywiście generalnie listy są bardzo wzmocnione. Przede wszystkim
zachodniopomorskim,
jest wiele osób, pewno, które na centralnie nie są znane, ale lokalnie są bardzo znane. Przede wszystkim działające w świecie, w obszarze samorządowym. Tutaj jest bardzo dobra reprezentacja. Myślę, że będzie bardzo dobra rywalizacja, która przyniesie pożądany efekt.
Jaki jest ten efekt pożądany?
Oczywiście zwycięstwo, generalnie zwycięstwo.
W skali kraju, a w skali województwa zachodniopomorskiego, w skali Szczecina?
Czy bezwzględnie chcemy pokonać ten wynik zeszłych wyborów. To przede wszystkim chodzi o, mieliśmy 36% poparcia. No, będziemy walczyć o wyższe poparcie, co mamy nadzieję przełoży się na ilość mandatów.
Po 8 latach rządzenia to będzie łatwiej czy trudniej?
No to jest już ocena, która nie do mnie będzie należeć, a przede wszystkim do wyborców, natomiast...
8 lat w rządzie. Czuje pan balast, ciężar decyzji, ale może to jest jakiś też pomoc, jak to wygląda?
To znaczy, myślę, że jeszcze historycznie nie było takich wielkich inwestycji, jakie zostały zrealizowane na zachodnim Pomorzu. No tutaj jeszcze raz proszę zważyć, że mnie jest trudno mówić o sukcesach, bo to powinno być bezwzględnie, obiektywnie ocenione, ale myślę, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Mało tego, no dzisiaj naprawdę przede wszystkim infrastruktura, która powoduje rozwój zachodniego Pomorza, wygląda bardzo dobrze.
Czyli jak rozumiem, pan minister zrobił sobie zdjęcie, taki plakat na tle tunelu pod Świną.
Że jeżeli to powiem, to zaczną się krotochwile z pana strony, panie redaktorze. W związku z tym bezwzględnie chcemy podnosić i przypominać o tym przede wszystkim w stosunku do naszych poprzedników, bo przecież konkurentem naszym jest Platforma, która zdegradowała de facto ten obszar. Myśmy to wszystko, co obiecaliśmy, zrealizowaliśmy i myślę, że to zdjęcie, o którym pan mówi, panie redaktorze, jest oceną naszej działalności.
To będzie pewnie zdjęcie na plakacie i może w tych mediach przychylnych Prawu i Sprawiedliwości, a w tych nieprzychylnych to wie pan, jakie będzie zdjęcie, co będzie w tle? W Szczecińskiej dla tej Gazety Wyborczej, jaki będzie robił panu antyplakat? Zardzewiała stępka będzie w tle, panie ministrze.
Czyli de facto te promy, które się realizują, pierwszy, który spływa właśnie w stoczni realizowany, budowa, realizacja doku pływającego, który za chwilę stanie na wodzie. Nie, myślę, że nie obawiam się tego.
Że programu Batory. Dawno nikt pana nie pytał pewnie o strategię od plan Morawieckiego.
Batory. Panie redaktorze, w ogóle pan nie śledzi w ogóle mediów społecznościowych, bo regularnie co kilka dni prezentujemy nowe zdjęcia właśnie z budowy promu. Jest już w zasadzie całkowicie ukończony kadłub. Za chwilę będzie całkowicie wodowany. Kolejny kadłub, który jest scalany, rozpoczął się jego montaż. Program Batory jest realizowany zgodnie z planem, a stępka, o której pan mówi, zardzewiała, była początkiem tego projektu. I gdyby nie ona, nie rozpoczęłoby się to wszystko. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy 36 tysięcy ludzi zatrudnionych w przemyśle stoczniowych. Wiza w 2008 roku 24. Mało tego, w zasadzie na każdej bramie stoczniowej wiszą oferty pracy, przyjęcia do stoczni. To jest efekt programu Batory.
Czyli ta stępka stanie się, rozumiem, symbolem czy pomnikiem pana ministra rządów. Jakiś pomnik z tą stępką wmontujemy.
Znaczy to jest chyba rzecz, którą lubią podnosić moi oponenci, ale mało sobie z tego robimy. Zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu. Pan premier przeznaczył na to 1 mld zł, które wpłynęło do polskich stoczni na realizację tego zadania. Program nie jest w żaden sposób zagrożony. Jest realizowany 3+1 promy, które mają być wybudowane. Pierwsze dwa dla polskiej żeglugi morskiej, które są realizowane. Kolejny dla polskiej żeglugi bałtyckiej. W polskiej stoczni, przy kooperacji z polskimi stoczniami, no to jest ogromny sukces, który został wykonany przez nasz rząd.
A może pan minister nie będzie się chwalił, tylko będzie wybiegał w przyszłość. Macie program ogłosić, nie na 4, tylko na 8 albo dalej lat i pan minister będzie miał plakat z wizualizacją nowego portu w Świnoujściu. Może to będzie temat tych wyborów na Pomorzu Zachodnim.
Nie, ja myślę, że to już jest element, który został zrealizowany. Już
nowe podejście jest przed nami. Spór z Niemcami jest przed nami, tak naprawdę taki ostry pewnie dopiero.
Ale myślę, że na te 8 lat musimy znacznie szerzej patrzeć i dalej, bo de facto pierwszy przetarg na tor podejściowy został rozstrzygnięty. To jest analiza nawigacyjna. Środki są na ten cel przygotowane. Umowa z operatorem jest podpisana. W zasadzie to wszystko idzie zgodnie z planem. I więcej jak gdyby nie będziemy się tym zajmować. No, de facto
jeszcze
dla
trzeba
nas
wykopać
jest
taki szczegół, panie ministrze.
Oczywiście, że tak.
Jeszcze trochę.
Nie wierzy pan, panie redaktorze? Nie, rzeczy wykopaliśmy. Myślę, że
chociaż
tutaj
skala
akurat
inwestycji jest większa niż przekop Mierzei Wiślanej, żeby była jasna.
Tak, ale budowa 12,5 metra ze Szczecina do Świnoujścia to przecież też niezwykle ambitne zadanie, więc pogłębiamy Odrę z kwikiem niemieckim, który na niewiele się zdaje. No więc mamy doświadczenie w tej materii. Ja się tutaj nie obawiam co do realizacji tego zadania. Myślę, że dla nas najważniejsze teraz wyzwanie to jest jednak cała polityka związana z zarządzaniem wodnym Polski i to, co chcemy ogłosić właśnie podczas programu, będzie kluczowe. Woda dla Polski, czyli budowa blisko 309 dużych i małych zbiorników retencyjnych.
Czyli retencja,
50 tysięcy kilometrów sieci zasilającej, modernizacja rzeki, tego typu
rzeczy. Ale to jest
rzeczy.
Temat polityczny, bo na Mazowszu od tygodnia przeszło, pada, i my już deszczu mamy dość, no ale jak rozumiem, są tereny w Wielkopolsce chociażby, gdzie ten temat jest naprawdę palący.
Myślę, że w Mazowsze przede wszystkim ucierpiało podczas tego lata. No, deszczu było bardzo mało, chociaż w stosunku do zeszłego roku, dzisiaj bodajże mamy 70 centymetrów na bulwarach poziom Wisły, w zeszłym roku to było 34. W związku z tym ta zmienność powoduje, że musimy zbudować cały system, który pozwoli na retencjonowanie wody. Dzisiaj mamy 7% retencja, czyli tyle wody zostaje zatrzymane w przeciągu roku. My chcemy to podnieść w przeciągu 8 lat do 20% i te inwestycje, które mają kosztować 44 miliardy, bo już przygotowaliśmy dokładny, no może nie dokładny,
czyli
ale
ten
bardzo...
ten program to będzie Marek Retencja Grubarczyk?
No niech pan sobie, panie redaktorze, nazwie jak chce. To jest program Prawa i Sprawiedliwości, które reprezentuję i chciałbym reprezentować i w ramach naszej formacji będziemy to realizować.
Bo o tym mówiono, ale chyba nigdy aż tak poważnie, jak rozumiem. Trochę jest program Moja Woda, zachęcam, warto skorzystać. Jeszcze jest trochę pieniędzy, zwłaszcza, że zostały dodane nowe, ale jak rozumiem, tu nie chodzi o taką retencję, tylko taką
absolutnie
dużą. Taką państwową, taką porządną, dużą, wielką.
No nie wiem, czy państwową, ale ta, która pozwoli ochronić się przed suszą, która na pewno nas czeka, bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Europie Zachodniej i te skutki na pewno do nas przywędrują.
Panie ministrze, naszym gościem Marek Grubarczyk, pana konkurentem, o ile dobrze czytam listy, będzie obecny europoseł, były minister zdrowia, pan Arłukowicz.
No nie do końca, bo to jest drugi, to jest 40
okręg. On z Koszalina wystartuje.
Tak jest, on będzie w Koszalina, więc będzie rywalem naszego wspaniałego posła, pana doktora Czesława Hoca, który jest na numer...
Wszystko się teraz zgadza, cała układanka się składa w całość. Czesław Hoc też był europoseł przecież.
Oczywiście, że tak. Niezwykle pracowity i mądry poseł, zresztą lekarz, endokrynolog, więc bardzo się cieszę.
Lekarz z lekarzem, a pan minister z kim?
No, to ja może nie będę reklamował moich konkurentów. Kogoś tam wystawią, panie redaktorze, na swojej jedynce. Nie będę wchodził akurat w tą materię.
No dobrze, a ten sam temat europosłów. Mówiono, że wróci wielu europosłów z Prawa i Sprawiedliwości do polityki krajowej. Tak się chyba nie zdarzyło. Mówi się, że być może pan poseł Kuźniuk, mówiono o panu pośle Jakim, ale też się nie zdecydował. Jak widać, pan jest chyba jedynym jak na razie europosłem, który wrócił do polityki krajowej i został.
Nie łączyłbym tego.
Zostawił pan apanaże i wysokie uposażenie Europarlamentu dla polityki krajowej. Pozostali, nie wiem z jakich powodów, nie oceniam, ale takich ruchów nie wykonali.
No faktycznie ja się zdecydowałem, ale w związku z tym, że jak to się mówi, kręciło mnie to zadanie bardzo, jeśli chodzi o cały obszar gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej. Zresztą wszystko, co stworzyliśmy wtedy, ma bardzo dobry efekt i myślę, że będzie skutkowało na przyszłość. Myślę, że warto było i absolutnie nie żałuję. Mało tego, cieszę się, że mogłem uczestniczyć w takich ważnych, niezwykle przełomowych zadaniach i które do tego zrealizowaliśmy. Więc...
I dalej pan będzie działał?
Mam nadzieję kontynuować, ale no oczywiście nie ode mnie to zależy.
To jeszcze odświeżyłem szybko pamięć, Sławomir Nitras. To będzie pana konkurent.
Tak? Tak. Dobrze, no to trudno.
Zresztą koalicja już ma prawie pełne listy pokazane w Szczecinie, a PiS kiedy pokaże?
No ja myślę, że bodajże wczoraj złożyliśmy listę do PKW. W sobotę odbędzie się pełna prezentacja, więc bardzo serdecznie zapraszam.
Będzie pan prezentował w Szczecinie wszystko?
Myślę, że też, bo zespół, który mamy, jest jak jedna pięść z wieloma palcoma.
Które będą w tej kampanii działać. Jeszcze trochę polityki, panie ministrze, poruszmy. Konfederację. To jest szansa, zagrożenie, jak pan patrzy na tą partię?
Znaczy, to jest na pewno niestabilność jakby nie patrząc, taki nie do końca dobry wpływ na przede wszystkim na wyborców. Mamy tutaj w tej sytuacji deklarację co do przede wszystkim współpracy z Rosją. No, to jest dla nas niezwykle niebezpieczne i myślę, że w skutkach może odgrywać w tej sytuacji, która się dzieje przede wszystkim na Ukrainie, duży wpływ. Więc jest to poniekąd bardzo niebezpieczne.
Nie widzi pan tam sojusznika do dalszych zmian Polski w Konfederacji?
na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, my walczymy o zwycięstwo i samorząd i samodzielne rządy. Mamy do tego podstawy, a przede wszystkim ogromną szansę. Myślę, że to musimy wykorzystać, więc to jest dla nas kluczowe. No, dzisiaj nie zakładamy żadnych koalicji. Myślę, że zwyciężymy w rządach samodzielnych.
A kiedy pan patrzy na działania Donalda Tuska, na jego powrót do polskiej polityki.
Śmieszne trochę. Śmieszne, no. Dlaczego koncentracja, śmieszne? Koncentracja.
Energia, duże wiece. Był w Szczecinie przecież spore wiece, gdziekolwiek się pojawia w ostatnim czasie, to kilka tysięcy osób przyjeżdża go posłuchać. Uh-huh.
No tak, tylko myślę, że żadna propozycja dla Polaków. Tylko, jak to mówią, młotkowanie Prawa i Sprawiedliwości.
Wyrzucić pana ministra
z ministerstwa. Tak jest. Zahamować wszystko, co się dzieje. Rozpocząć proces kolejnej prywatyzacji, o której mówiłem, łącznie z wyprzedawaniem portów. Więc to jest polityka, którą chce realizować Donald Tusk. No i tej się bezwzględnie przeciwstawiamy.
No dobrze,
więc dlatego mówię, gdyby nie takie straszne, to śmieszne.
I tak zły pomysł Donalda Tuska, to czemu większość szczecinian, większość mieszkańców Pomorza Zachodniego chce na platformę głosować?
My nie koncentrujemy się tutaj na tym, co robimy, tylko i wyłącznie na uzyskach politycznych. To jest niezwykle ważne. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy szaleństwo ze strony naszych niemieckich sąsiadów w stosunku do naszych inwestycji, które będą oddziaływać na całą Polskę. Gdybyśmy tylko koncentrowali się na bieżących uzyskach politycznych, to niczego byśmy nie zrealizowali. Dlatego też to jest polityka długofalowa i tak jak powiedział przedwojenny minister Kwiatkowski, ta ziemia wymaga wielkiej troski, wielkich inwestycji i jeżeli tego się nie zrobi, kolejne pokolenia nie będą miały do niej prawa. W związku z tym my realizujemy niezwykle ważną i długofalową politykę, nie patrząc na to, czy mamy tam w bieżącej polityce wielkie uzyski, długofalowo będzie kluczowo odgrywać zachodnie Pomorze w kontekście rozwoju Polski. Już to się dzieje i to jest główny atak, który mamy ze strony naszych sąsiadów i to jest nasz główny cel.
Pan minister często o Niemczech wspomina, o Berlinie, o ingerencji.
Nie, myślę, że nie tak często. Tylko wtedy, jak zaczynają z tamtej strony napływać złe
dlaczego?
Komentarze.
Znaczy, jak patrzymy na statystyki przeładunków w portach, to polskie porty rosną, a niemieckie się zwijają. Takie są statystyki za ostatnie miesiące. To jest też element rywalizacji. Znaczy, Berlin czuje nasz oddech na plecach i stąd jest ten atak?
No, z naszego punktu widzenia nie ma się czego bać. Przecież konkurencja tylko i wyłącznie pomaga w ramach rozwoju gospodarczego. Jest kluczowym motorem gospodarczym. Próba, jeśli faktycznie ze strony niemieckiej to jest próba, no to jest irracjonalne
próby?
Działanie. Znaczy, jeśli chodzi o Odrę, to bezwzględnie nasze ekologiczne inwestycje, wiza, betony, które są po stronie niemieckiej i z drugiej strony mamy taką próbę zablokowania tej inwestycji. Drogi wodnej, która dzisiaj już jest w zasadzie najlepszym połączeniem wodnym z Berlinem i wszystkich operatorów, którzy działają w tym zakresie, brokerów. Zapraszamy do Szczecina. Mogą dzisiaj wykorzystać odrzańską drogę wodną do Berlina. Najtańszą, najbardziej pojemną w zakresie transportu. I wszystkich zapraszamy. I to jest chyba konkurencja prawdziwa, którą tworzymy. Natomiast jeśli tego ktoś...
Z konkurencją się też walczy, prawda?
No, myślę, że chyba bardzo nieładnie, używając również polskich sądów do tego, które próbują zablokować.
Niemcy będą wpływać na tę kampanię, mogą w istotny sposób zmienić wynik wyborów, pomóc Donaldowi Tuskowi w wygraniu.
Grupa Webera, ależ oczywiście. Przecież sposób? Już, proszę zwrócić uwagę, cały kampus finansowany przez Unię Europejską, gdzie od sasa do lasa wszyscy tam robią kampanię. No więc to chyba jest jednoznaczny jednoznaczna ocena tego, co faktycznie
dzieje się. Ale to może być groźne, to może zmienić wynik wyborów, wpłynąć na wynik wyborów w Polsce?
Czy każde działanie ma jakieś tam oddziaływanie na wyborców? Ja mam nadzieję, że nie. Jednak ta ocena racjonalna, bo ten zdrowy rozsądek jest tutaj kluczowy. No z drugiej strony nie mamy niczego. To jest po prostu pustka przede wszystkim programowa, więc możemy twierdzić intelektualna, bo jedynie mamy specjalistę pana doktora Grabowskiego, który mówi sprzedać wszystko. Sprzedać wszystko. To jest polityka, która dzisiaj ma być realizowana przez Platformę i my się temu przeciwstawiamy, tworząc rozwiązania niezwykle przemyślane, ale z drugiej strony gospodarczo pozytywnie wpływające na rozwój Polski, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał.
Panie ministrze, też wróćmy na koniec do wewnętrznych rozgrywek w prawie, czy przetasowań w Prawie i Sprawiedliwości. Pan utrzymał swoją jedynkę, nikt pana ze Szczecina nie przenosił do Zamościa albo do Olsztyna. Jarosław Kaczyński zmienił swój okręg z Warszawy na Kielce. Zbigniew Ziobro z Krakowa, a dokładnie z Kielc właśnie przeniósł się. Najpierw Kraków, potem Kielce, teraz Rzeszów. Związany z Warszawą nieodłącznie Mariusz Kamiński teraz będzie z województwa lubelskiego kandydował. Z
Tak jest.
To województwo lubelskie. Dlaczego tak się dzieje? O co chodziło? Co to za kalkulacja?
Znaczy myślę, że premier Jarosław Kaczyński wczoraj wytłumaczył mniej więcej, jak to, z jakiego powodu dzieją się te przesunięcia. Jedne wynikają bezwzględnie z kwestii międzynarodowych, przede wszystkim z wojny. Z drugiej strony też chyba nie szukałbym tym jakichś głębszego dna. Politycy, o których pan mówił, są globalnymi politykami. Myślę, że to jest bardzo, bardzo duża nobilitacja dla województwa świętokrzyskiego. Ta sytuacja ma potwierdzenie między innymi przede wszystkim właśnie w entuzjazmie, który tam panuje. Jest to, myślę, normalna rzecz i nie doszukiwałbym się drugiego.
Może bo jesteście tak słabi w mieście stołecznym, że trzeba się ewakuować.
Panie redaktorze, no tak jakby pan powiedział w Świnoujściu, w które chyba nigdy nie dostało tak dużo od żadnego rządu w Polsce, będziemy mieli niewielkie poparcie, no bo tam jest sytuacja, jaka jest i co? I mamy mówić, że to jest miasto stracone. My walczymy o wszystko, krok po kroku realizując długofalową politykę. Myślę, że przyjdzie i czas na odbicie Warszawy, więc jak to mówią, poczekajmy.
To są plany ekspansywne. Minister Marek Grubarczyk zaczyna, czy równie dobrze na lądzie, jak i na morzu prowadzi się ofensywy, także te polityczne. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
8:38 na zegarach. My za chwilę wrócimy do rocznicy. Dzisiaj 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Oczywiście naszym gościem będzie profesor Bogdan Musiał, ale najpierw zagra zespół.
polityki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Po reklamie.
Wracamy do studia Poranka Wnet. Teraz naszym gościem profesor Bogdan Musiał, historyk, znawca historii Niemiec i relacji polsko-niemieckich. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Dzisiaj premier w ramach wystąpienia w Wieluniu w kontekście obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej powiedział, że słowo przepraszam to za mało, potrzebne jest zadośćuczynienie. Na ile tego typu słowa rezonują w Berlinie?
To jest temat, czyli zadośćuczynienie czy reparacje, czyli przed rokiem Polska wystąpiła oficjalnie z tymi żądaniami, ale już temat był już od kilku lat jakby na takich, był w debacie w Niemczech również. No i oczywiście Niemcy, większość społeczeństwa niemieckiego w ogóle nie bardzo rozumie, dlaczego Polska chce tych reparacji, ponieważ nie znają de facto polsko-niemieckiej historii, w szczególności nie znają polsko-niemieckiej okupacji, czyli nie mają wiedzy, powiedzmy, na temat, w jaki sposób Niemcy traktowały Polskę, jak zniszczyły, jak mordowały i jak unikały odpowiedzialności prawnej, materialnej za dokonane w Polsce zbrodnie. Tej świadomości w Niemczech nie ma, czyli też nie ma automatycznej świadomości jakby poczucia winy w tym sensie, że coś się Polsce z ich punktu widzenia należy. To jest jakby pewien problem tutaj, tak dysonans i panuje pewne oburzenie, że to jest jakby wymysł PiS-u i liczą na to, że po zmianie władzy przyjdzie Donald Tusk do władzy PO i sprawa po prostu będzie zamknięta i być może ostatecznie w jakimś sensie ostatecznie udaje się to sprawę zamknąć, żeby już w przyszłości ten problem nie wypłynął. I strona niemiecka, czy rząd niemiecki w ogóle nie chce wchodzić w merytum sprawy, czyli czy są słuszne te żądania, czy nie, tylko twierdzą, że sprawa się w pewnym sensie, czyli z punktu widzenia prawnego, jakby można powiedzieć, przedawniła, czyli nie ma w ogóle sprawy. Jest jeden aspekt. Zbrodnie, ludobójstwa, zniszczenia i tak dalej się nie przedawniają. Nie ma czegoś takiego. Czyli ja nie sądzę, że miejmy nadzieję, że jednak Niemcy nie unikną w jakimś sensie odpowiedzialności, przynajmniej moralnej i materialnej za to, co w Polsce dokonali. Po to im się, jeżeli chodzi o zbrodnie w Polsce, to im się to udało. Czy uniknęli konsekwencji materialnych i prawnych. Czyli Niemcy zbrodniarze, którzy zostali w Dresden, państwo niemieckie chroniło przed odpowiedzialnością i co jest najgorsze, co się w Polsce bardzo jeszcze się nie wspomina, jeszcze nie nastąpiła rehabilitacja pomordowanych Polaków prawnie. I według niemieckiego prawa również. Według niemieckiego prawa, państwa prawa, gdzie oni twierdzą, że mają państwo prawa, według niemieckiego państwa prawa, ja mówię to ironicznie w tym sensie, mordy na Polakach w czasie okupacji są wtórnie jakby zatwierdzone w latach 50., 60. Niemieckie sądy państwa prawa, mówię to ironicznie, zatwierdziły, zalegalizowały te zbrodnie i zbrodniarze, którzy tych mordów dokonywali w świetle ówczesnego prawa okupacyjnego, zostali uniewinnieni i de facto to oznacza, że ofiary ich, tych zbrodniarzy, a tu chodzi, ja mówię o polskich ofiarach etnicznych, te ofiary są do dzisiaj według niemieckiego państwa prawa, są jakby winne, czyli nie stopiła się żadna rehabilitacja. To jest istotne. Mówimy o zadośćuczynieniu, to jednak moim przekonaniem powinniśmy też kłaść duży punkt na ten efekt tej rehabilitacji pomordowanych, bo to jest związane. Rehabilitacja za na przykład wyroki sądowe w cudzysłowie, to nie były sądowe, ale tak wtedy oni to uważali. Najpierw muszą ofiary być zrehabilitowane i automatycznie, również według niemieckiego prawa, następuje zadośćuczynienie za niesłuszne, powiedzmy, egzekwowanie pewnego jakiejś kar. I tej sprawy jeszcze w moim przekonaniu za mało w Polsce podnosimy, bo jednak to wymusiłoby, miejmy nadzieję, aby mi się tak wydaje, wymusiłoby pewne myślenie w Niemczech, że coś jest jednak nie na rzeczy, jeżeli pomordowani Polacy w Auschwitz według niemieckiego prawa są jeszcze winnymi. Jeszcze nie nastąpiła rehabilitacja. A ta rehabilitacja nastąpiła w stosunku do innych ofiar, w stosunku do ofiar Holokaustu, czyli na przykład polscy obywatele pochodzenia żydowskiego zostali de facto ryczytowo zrehabilitowani. Wiadomo, no, rasistowskie podłoże tych zbrodni Holokaustu, to nie ma jakby jakiejś tam jakiejś dyskusji na ten temat. Podobnie Sinti i Roma zostali zrehabilitowani, podobnie zostali zrehabilitowani homoseksualiści, którzy również po 1945 byli ścigani. Podobnie nastąpiło to w stosunku do dezerterów niemieckich. Nastąpiła rehabilitacja ryczałtowa, a pomordowanie Polacy nie, a to było prześladowanie czysto rasistowskie, antypolskie. To nie miało związku w większości przypadków z na przykład de facto z bycia członkami ruchu opor. Były takie oczywiście przypadki, ale niemieccy okupanci całkiem świadomie, ich celem było zniszczenie tak zwanej siły żywotnej polskiego narodu. Całego nie byli w stanie fizycznie, technicznie, ale siła żywota pozostała, było zniszczenie i to było celem tego. I te wszystkie ofiary były efektem tej niemieckiej rasistowskiej, antypolskiej polityki i te ofiary do dzisiaj nie zostały zrehabilitowane. Jeżeli by to nastąpiło, a mam takie narzędzia, to nastąpiłoby czy automatycznie, nie ma takiej możliwości, że nie można byłoby zadośćuczynienia. Przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej, takich przypadków mamy, gdzie przed niemieckimi sądami możemy wymagać rehabilitacji i nie ma takiej możliwości, żeby nie było rehabilitować prawnie, co automatycznie ciągnie za sobą zadośćuczynienie. Czyli tutaj mamy możliwość też prawną wymuszać w Niemczech debatę, że jednak w stosunku do Polski coś są Polakom winni, a tej świadomości większość Niemców jeszcze nie ma.
Nie ma takiej świadomości. W rocznicę wybuchu II wojny światowej warto o tą świadomość zadbać. No, widzimy wszyscy, jak to jest obchodzone w Polsce. A jak w Niemczech się obchodzi rocznicę wybuchu II wojny światowej?
To nie jest temat jakiś główny, jeżeli chodzi o rocznicowe w pewnym sensie. Dużo większe znaczenie ma w pamięci, powiedzmy, takie większe znaczenie ma 22 czerwca, czyli napaść na sojusznika, czyli ówczesny Związek Sowiecki, to był sojusznik gospodarczy, militarny i polityczny, czyli jakby tutaj swoich sojusznika napadli. I bardziej, coraz bardziej ważniejszy jest temat, znaczy dzień 8 maja 1945 roku i obchodzi się w Niemczech jako dzień wyzwolenia. Czyli de facto przez to obchodzenie, powiedzmy, jeżeli 22 czerwca obchodzimy, jest ważniejszym tematem, bo jest istotnym tematem, to automatycznie ofiary, powiedzmy, które czyli to w Związku Sowieckim, czyli Ukraińcy, Białorusini i inni, czyli komisarze są bardziej widoczni w tej narracji historycznej. To jest jakby jeden element, a drugi jest element, czy 8 maja, który jest coraz ważniejszy jest. Być może przejdzie, już są plany w ogóle, żeby to jako święto państwowe ustanowić, czyli Dzień Wyzwolenia Niemiec, czyli de facto Niemcy zostali wyzwoleni od nazizmu i Niemcy są ofiarami de facto w ten sposób II wojny światowej, czyli nie ma znowu w społeczeństwie niemieckim świadomości, że jest jakaś odpowiedzialność. No w końcu zostaliśmy wyzwoleni, myśmy też widocznie cierpieli, musieli być wyzwoleni i to jest jakby to myślenie. Absurdum, to są takie, te 8 maja jest tak absurdalny, bo 8 maja oczywiście Niemcy nie zostały wyzwolone, tylko Europa od Niemiec, ale to przewartościowanie tych pojęć doprowadziło do tego w Niemczech, że większość rzeczywiście jest przekonana, że zostali wyzwoleni. To już jest od dziesiątek lat ta narracja utwierdzana, czyli de facto można powiedzieć brutalnie pranie mózgów, plus ogromny nacisk się kładzie na ruch oporu, którego w Niemczech de facto nie było. Podkreśla się oczywiście tego 20 lipca 1944 zamach Hitlera, ale to nie był ruch oporu, tylko to była grupa, powiedzmy, jakbym to może powiedzieć, czy Prigożyn był w ruchu oporu, czy potem nie. To była tylko kwestia, to był zbrodniarz rosyjski. Z Putinem razem dokonywał zbrodni i napaści. I również ci zamachowcy na Hitlera, to nie był żaden ruch oporu, to byli przekonani naziści, albo może nie naziści, którzy wspólnie z Hitlerem dokonywali zbrodni, prowadzili wojnę, powiedzmy, w Europie. W obliczu klęski doszli do wniosku, że jedyną możliwością uratowania przed Niemiec jest likwidacja Hitlera, bo nie ma możliwości zawarcia pokoju. Czyli nie był żaden ruch oporu, tylko to był nieudany zamach z grupy, powiedzmy, która była jednym z elementów, nosicieli tego systemu, który w Niemczech panował od 1933 roku do 1935 roku, który jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie.
Panie profesorze, nie wiem, czy jeszcze mamy chwilę, chyba jeszcze mamy chwilkę, zanim wejdziemy do pociągu do lata, to zapytam o historyczny aspekt dzisiejszej rocznicy. Czy my pod względem badania historii wiemy już wszystko o przebiegu, o przyczynach wybuchu II wojny światowej?
W sumie to jest dosyć dużo co badania, tylko że w Polsce czego brakuje, to jednak brakuje tej, to jest przez to, że przez lata była ta, powiedzmy, narracja Niemcy jako oczywiście napastnik i na tym się koncentrowano, a nie można było w ogóle roli Związku Sowieckiego w tej układance robić i to jeszcze w polskich narracji jest bardzo, znaczy stosunkowo mało, oczywiście dzięki 17 września obchodzimy już w międzyczasie od lat na szczęście i bardzo dobrze, ale 1 września bez Moskwy nie mógł, nie funkcjonował. Hitler doszedł, wydał rozkaz napaści na Polskę w tym momencie, jak już był przekonany, że Moskwa jest jego sojusznikiem militarno-gospodarczym i politycznym. I tylko w tym momencie, w takiej konstelacji podjął decyzję napaści na Polskę 1 września. Być może później by napadł, my nie wiemy, ale ten moment, ten moment decydujący był ten sojusz, który został zawarty 23 sierpnia 1943 roku i wcześniejszy z 19 sierpnia, czyli ta umowa gospodarcza strategiczna o pomocy, czyli teraz po raz pierwszy mieliśmy do czynienia na dużą skalę z sojuszem energetycznym, można powiedzieć. To, co później robili Niemcy, RFN robił z Breżniewem, czyli Helmut Schmidt, Willy Brandt i Gerhard Schröder, i Putin i Angela Merkel, czyli ten sojusz energetyczny odgrywał w 1939 roku kluczową rolę, ponieważ Niemcy nie mogliby prowadzić wojny przeciwko Polsce takiej zmotoryzowanej po raz pierwszy i byli uzależnieni od ropy naftowej, od produktów naftowych, a Związek Sowiecki to zapewnił, że dostarczy im to i zaczął im rzeczywiście dostarczać. Czyli tu po raz pierwszy mamy ten sojusz energetyczny, czyli mamy tak ciągłość i to w Polsce debacie w ogóle nie funkcjonuje. W Niemczech w ogóle zostało to wyparte. Podobnie zostało wyparte oczywiście, wiadomo, w Związku Sowieckim, Rosji dzisiejszej. To w ogóle nie funkcjonuje. I też na Zachodzie nie ma tej świadomości, jak te uzależnienia, ta współpraca gospodarcza w sektorze energetycznym, to był ten klucz, zaczęło się, odgrywało kluczową rolę i oczywiście celem było zniszczenie. W 1939 Polski, ale nie tylko, przecież kraje bałtyckie były dotknięte przez to, była Finlandia dotknięta, Rumunia, czyli de facto wszystkie kraje pomiędzy Moskwą a Berlinem, narody i społeczeństwa były dotknięte przez te sojusze. I to się stało oczywiście w późniejszym okresie, czyli te sojusze energetyczne niemiecko-rosyjskie czy moskiewsko-berlińskie są zawsze niebezpieczne dla Europy Środkowo-Wschodniej i będą niebezpieczne. I to jest jakby ta lekcja z 1939 roku, które myśmy nie przerobili, bo nie mamy tej świadomości, jak właśnie te uzależnienia gospodarcze, strategiczne mają wpływ na los nas, czyli Polaków, ale też Ukraińców. Dzisiaj Ukraina płaci ogromną cenę za te sojusze niemiecko-rosyjskie również. Białorusini płacą ogromną cenę. Kraje bałtyckie są zagrożone naprawdę. I ta lekcja jest bardzo istotna dla nas, że 1 września to jest nie tylko Berlin, ale również Moskwa w tej układance odgrywała kluczową rolę, że dochodzi do wojny w Europie Środkowo-Wschodniej. Tych dwóch partnerów, to są partnerzy, zawsze odgrywa kluczową rolę i to są pewne ich interesy, podziały wpływów. I tutaj, jeżeli my to przerobimy, to może będziemy bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o politykę Niemiec wobec Polski, no i oczywiście Moskwy wobec Polski. I oczywiście zdawać sobie sprawę, że my potrzebujemy sojuszników, ale ci sojusznicy nie są w Berlinie ani w Moskwie. To są po prostu interesy są zbyt zróżnicowane, jeżeli są interesy jakieś zbieżne, to między Moskwą i Berlinem, ale na pewno nie między Warszawą a Moskwą i ja mówię o dalekosiężnych interesach strategicznych. Takie nie ma i to jest lekcja w moim przekonaniu pierwszej wojny światowej między 1 września i tego to powinniśmy sobie w moim przekonaniu uświadomić i podkreślać to też w nauczaniu w szkołach, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś nazizmu, hitleryzmu, To są kwestie, powiedzmy, dalekosiężne, statyczne poszczególnych nacji, narodów, państw. Tutaj mówię o Moskwie i mówię o Berlinie.
To mówił profesor Bogdan Musiał, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to rozmowa w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I to był ostatni głos w dzisiejszym poranku wnet. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, za obecność przy radioodbiornikach i słuchając nas w internecie na www.net.fm oraz za obecność na kanale YouTube. Można zawsze pamiętać, skoro nowy miesiąc zaczynamy, to może być nowy nawyk. zrzutka.pl/wnet. Tam też warto zajrzeć. Audycję zrealizowała Joanna Reiner, wydawała Ksenia Parmańczuk, a prowadził Łukasz Jankowski. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
Radio Wnet.
Minęła 9:00, w tym wydaniu wiadomości wnet. Konfederacja nie jest brana pod uwagę jako koalicjant, mówił wiceminister Marek Grubarczyk. Jarosław Kaczyński na listach wyborczych w Kielcach, komentarz Tomasza Sakiewicza. Węgry blokują wsparcie finansowe dla Ukrainy. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam. Konfederacja nie jest sojusznikiem dla Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach, mówił w poranku wnet wiceminister infrastruktury liderujący na listach w Szczecinie Marek Grubarczyk.
A czy to jest na pewno niestabilność? Jakby nie patrząc, taki nie do końca dobry wpływ na przede wszystkim na wyborców. Mamy tutaj w tej sytuacji deklarację co do przede wszystkim współpracy z Rosją. No to jest dla nas niezwykle niebezpieczne. Myślę, że w skutkach może odgrywać w tej sytuacji, która się dzieje przede wszystkim na Ukrainie, duży wpływ, więc jest to poniekąd bardzo niebezpieczne.
Mówił wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. O godzinie 4:45 zawyły syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie ataku niemieckiego na wojską składnicę tranzytową w Wieluniu. Wcześniej o 4:15 obecni na miejscu politycy złożyli wieńce na otwartym w ubiegłym roku cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci i przesłanie Westerplatte, a obrońców Półwyspu upamiętniło 12 salw armatnich. Ponadto zapalony został znicz pokoju. W uroczystościach organizowanych przez Wojsko Polskie na Westerplatte biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Andrzej Duda powiedział, że nic nie zmieni prawdy, a czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą. Ziemia Polaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków spłynęła krwią. Prezydent zaznaczył też, że wolność nie jest czymś danym raz na zawsze, a historia uczy, że raczej będzie chciano nam ją odebrać. Premier Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu zaznaczył natomiast, że podstawą do normalnych stosunków Polski i Niemiec jest zamknięcie czarnego rozdziału II wojny światowej. Zapowiedział także zdecydowaną walkę o reparacje ze strony niemieckiej. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów list wyborczych w poszczególnych okręgach. Jarosław Kaczyński wystartuje z okręgu w Kielcach, a nie jak zwykle do tej pory z Warszawy. Ten ruch partii rządzącej komentował w poranku Wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
Wygląda na to, że PiS przestał traktować sprawy ambicjonalnie. Zaczął na zimno reagować. No, według wyliczeń w Kielcach stat Kaczyńskiego daje 2-3 mandaty, nawet więcej. No więc te 2-3 mandaty mogą decydować o utrzymaniu władzy. W Warszawie nawet mniejsza ilość głosów nie pozbawia ponoć PiS-u ani jednego mandatu. No więc wybrali najbardziej efektywny sposób walki.
Mówił w poranku Wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Kilka dni temu na Białoruś przewieziono z Rosji pierwsze głowice jądrowe, poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kryło Budanow. Dodał, że strona białoruska nie jest w stanie ich użyć i nie jest technicznie przygotowana do przeprowadzenia takiego ataku. Zanim głowice trafiły na Białoruś, trwały tam zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia, podczas których imitowano wykorzystanie pocisków balistycznych Iskander do ataków z użyciem głowic nuklearnych. Rosyjski zarząd Ministerstwa Obrony ocenia, że białoruska armia wykazała się zupełnym brakiem kompetencji, powiadomił Budanow. Jak podkreślił, na tej podstawie można ocenić, że dyslokacja rosyjskiej broni atomowej na Białorusi jest wyłącznie instrumentem odstraszania i wywierania presji na kraje Zachodu, ponieważ ryzyko użycia tych pocisków pozostaje minimalne. Ministrowie Rosji i Białorusi podpisali pod koniec maja umowę przyspieszającą rozmieszczenie broni atomowej na terytorium Białorusi. Siergiej Szojgu zaznaczył, że Rosja zachowa kontrolę nad tym uzbrojeniem. Unijne kraje są gotowe zwiększyć misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy, ale przedsięwzięcie blokują Węgry. Węgrzy grożą też, że nie zaakceptują kolejnego pomysłu, by przekazać Ukrainie 20 miliardów euro do 2027 roku, czyli 5 miliardów euro rocznie na dozbrajanie. W tej ostatniej blokadzie wspierają je też niektóre inne kraje Unii Europejskiej. Ta sprawa była przedmiotem rozmów podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony w hiszpańskim Toledo. Władze w Budapeszcie zgodę uzależniają od wykreślenia przez Ukrainę węgierskiego banku OTP z tak zwanej listy hańby, czyli państw sponsorujących wojnę. Misja, której dowództwo znajduje się w Polsce, do końca roku miała wyszkolić 30 tysięcy żołnierzy z Ukrainy. Teraz jest mowa o 40 tysiącach. W ramach unijnej misji od jesieni ubiegłego roku przeszkolonych zostało 25 tysięcy wojskowych z Ukrainy. Rocznie na misję przewidziano około 100 milionów euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego, oprócz wkładu samych krajów członkowskich, na których terenie prowadzone są szkolenia.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami na południu i północy kraju duże i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północy mogą wystąpić także burze. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza w Karpatach i na Wybrzeżu do 22 na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany.